Nocne światła
w Radio Plus. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Dobry rok w dobrym towarzystwie. Rozmawiam z Pawłem Zuchniewiczem, dziennikarzem, publicystą i autorem powieści o Janie Pawle II i prymasie kardynale Wyszyńskim. Przerwaliśmy wątek na beatyfikacji Jana Pawła II, na tej radości, która tam panowała. Ja pamiętam, że to była dla mnie trochę trudna radość, bo spędziłem noc na Via Conciliazione, ale rzeczywiście taką spotkałem, można powiedzieć, galerię niesamowitych postaci i typów ludzkich i katolików naprawdę z całego świata, wspomnianych już przez ciebie Filipińczyków i z Azji, i z Afryki, Polaków śpiewających całą noc, którzy nawet gdyby ktoś był zmęczony, to nie dawali zasnąć, bo to były churalne śpiewy, wspaniałe, widać było, że z serca śpiewane. Rzesza ludzi nieprawdopodobna. I właśnie to też podtrzymywało w tym zmęczeniu, w oczekiwaniu, mimo pewnej takiej niepewności, jaka będzie pogoda, bo noc była i chłodna, i chmurna, i wilgotna. Ale potem zaczęło się wszystko, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, wypogadać, to była ta radość, rzeczywiście była ta radość oczekiwania. I przypomina mi się też, skoro już mówiliśmy o Kanadzie, o roku 2002, że właściwie prasa wtedy kanadyjska, właściwie do ostatniego momentu przed spotkaniem z papieżem pisała, po co nam to spotkanie, po co papież tu przyjeżdża, po co to całe wydarzenie, po co to całe zamieszanie.
Jeszcze umrze i będzie kłopot.
No właśnie.
Takie były głosy.
Ale jak się zmieniły komentarze prasy na dzień po spotkaniu.
Właśnie, a to jest... Teraz takie modne słowo jest paradygmat. Nie wiem, czy to dobrze działa, ale można powiedzieć, że w historii pontyfikatu, myślę, że też nie tylko tego, ale tym się akurat więcej zajmowałem, więc to widać wielokrotnie, bardzo często tak było. To znaczy wysoki stopień negatywizmu, który przygotowywał grunt dla eksplozji radości. W skrócie chciałoby się powiedzieć właśnie ulewny deszcz, który przygotowywał drogę wspaniałemu słońcu. To może też nam czasem trochę pomóc, bo myślę, że nie każdy może będzie papieżem, ale każdy chyba ma takie ups and downs, tak? Takie gorsze i lepsze momenty. Jeśli teraz spotykamy się późnym wieczorem, tak, to przeważnie człowiek już jest bardzo zmęczony i też ma taką tendencję do tego, żeby widzieć świat troszeczkę bardziej czarnych barwach, a jak to jutrzejszy dzień, będę miał kłopoty albo coś. No. Różnie. W każdym razie tutaj rzeczywiście tak było. Przy pielgrzymce do Kanady bardzo silne były głosy. Zresztą Kanada też jest krajem, a już na pewno prasa, bardzo zlaicyzowanym. Więc generalnie nie bardzo było wiadomo, po co ten człowiek tutaj przyjeżdża. Nie?
No, silne procesy były też przecież na ulicach.
Także to właśnie to było widać i to miało duże znaczenie, wydaje mi się, dla takich ludzi przeciętnie zaangażowanych, tak? Dlatego, że brali to poniekąd za dobrą monetę. I trudno się temu dziwić, skoro nie znali tej rzeczywistości. Ja pamiętam, mam takiego dobrego znajomego, mówię, taki jest jeden z pokolenia JP2, taki ksiądz holenderski, który teraz jest księdzem, ale kiedy pierwszy raz jechał na Światowy Dzień Młodzieży, to mówi, był takim właśnie młodym studentem, który miał takie wyobrażenie o papieżu, to jest taki stary człowiek, który będzie nam mówił, czego nie wolno robić. Tak. Całe wyobrażenie, tak? I tam rzeczywiście tak było i trudno się tym ludziom dziwić, ale potem nastąpiło co? Nastąpiło zetknięcie z rzeczywistością. Chciałoby się powiedzieć słowami encykliki Jana Pawła II, Veritatis Splendor, czyli blask prawdy. No może to są duże słowa, blask prawdy, ale tutaj oni zobaczyli i to zobaczyli od samego początku. Ja nie będę już o tym opowiadał, bo wiele razy o tym mówiłem, i chyba też na antenie tutejszej o tej właśnie takiej walce papieża z jego własną słabością, która była dla wszystkich niesłychanie czytelna, która była kazaniem bez słów właśnie tam w Kanadzie od samego początku, od momentu wylądowania samolotu, kiedy jest też największe zainteresowanie. Ludzie dla czystej ciekawości obejrzą, a kto to, co to i tak dalej. I zobaczyli zupełnie coś innego. Znaczy zobaczyli oczywiście człowieka, który walczy ze swoją własną słabością i czyni to w sposób heroiczny, a jednocześnie zdecydowany. i to już jakby pobudziło pewne znaki zapytania, a potem tych znaków zapytania było coraz więcej i już nie było to takie tylko John Paul II, we love you i nic z tego nie wynika, tylko rzeczywiście to przeorało ich świadomość bardzo głęboko. Także, ale ten negatywizm, ja go pamiętam, to był inny przy Światowych Dniach w Paryżu, Światowe Dnia Młodzieży, też oczekiwania na papieża, bo to się nie uda, to tamto, prawda. W Denver w 93 roku było to samo. Przecież dzień przed przyjazdem papieża, ja rozmawiałem z arcybiskupem Denver, z arcybiskupem Denver, kardynałem, późniejszym kardynałem Staffordem, to widziałem, że on był po prostu lekko smutny. To znaczy, był spokojny, ale był pełen obaw. To dało się zauważyć. A papież przyleciał, też padał deszcz tego dnia. Clinton go witał na lotnisku w Denver i lał deszcz. I wszyscy tacy nosy pospuszczane na kwintę, a papież mówi, bo to przy górach skalistych, nie? Deszcz obmyje góry, będą jeszcze piękniejsze, nie? Znaczy, tak potrafił spojrzeć, my czasem tak marudzimy, nie? Tak, mówi się, że Polacy to są najlepsi od narzekania, nie? No on zadaje, że tak powiem, kłam temu twierdzeniu, bo on potrafił zawsze spojrzeć od strony pozytywnej i miał rację. I rzeczywiście deszcz obmył góry, to znaczy deszcz ustał i potem, jak on było spotkanie, nigdy tego nie zapomnę, jak miał spotkanie rano, znaczy przylatywał tak jakoś w ciągu dnia, nie wiem, 10, 11, a po południu było spotkanie z młodzieżą na stadionie Mile High. Bo Denver leży na wysokości dokładnie 1 mili angielskiej, więc nazywają Mile High City, miasto na mile wysokie, a stadion baseballowy nazywa się Mile High Stadium. I on tam przyjechał, 100 tysięcy ludzi, nie? I kiedy on tam wjechał, to znaczy był tak entuzjazm ogromny, że helikopter, który kręcili film jakiś czy z telewizji, który był nad stadionem, on dostał takie uderzenie, piloci myśleli, że to turbulencje jakieś są, a to po prostu był ten entuzjazm, który z tej korony stadionu tak wyrzucił się. Ale bardzo ciekawa rzecz, że, bo papież mówi, no ja już chyba za długo mówię, oni niedługo. I znaczy taka spontaniczna reakcja. I następnego dnia w gazecie była wypowiedź młodego chłopaka. I to jest właśnie też charakterystyczne, to zestawienie jakby tej wielkości tego wielkiego wydarzenia, 100 tysięcy ludzi i tak dalej, z tą jedną taką drobną rzeczą. On mówi, że w pewnym momencie zobaczył, że papież podniósł palec do oczu i otarł łzę. I mówi ten chłopak, Michael Jackson nigdy dla mnie nie płakał. A on tak, to znaczy, że mnie kocha. No. Tak? I to było, znaczy właśnie to taka drobna rzecz, nie? Znaczy...
No, poza tym Jan Paweł II nie używa klimatyzowanych marynarek za 60 tysięcy dolarów. No.
Nie mówmy źle o zmarłych.
Nie, mówiłem o marynarce.
Ale o marynarce, oczywiście. No tak, tak. To znaczy, jakby widać dwa światy. Jeden, mówiliśmy o tej radości, tak, te kilkanaście minut temu. O radości. To znaczy, on posiadł tajemnicę radości. A jeśli mówiliśmy o radości, to prymas Wyszyński lubił powtarzać, tak, że człowiek, który, że jest dziewiąte, jest 8 błogosławieństw, tak, jest jeszcze 9, tak. Naucz się śmiać samego siebie, to nie zabraknie ci nigdy powodu do radości. Powtarzał po
dobra, choć trudne.
Oj, trudne. Uch, trudne.
A ten wątek chrztu się nam tutaj przewija. Chrztu i tych wód, które o nim przypominają. Wód, które no właśnie tak jak w myśl tego 9 błogosławieństwa powodują, że człowiek no powinien się uniżyć, prawda? Czyli zejść do tej śmierci, do prawdy o sobie samym po to, żeby powstać w tej prawdzie, która go wyzwala z tej śmierci.
Ja bym tu powiedział o papieżu jako o liderze. Niedawno czytałem wywiad z szefem Heinekena USA i on powiedział ciekawą rzecz, że kiedy przyjechał do pracy, tam kolejny awans i właśnie został szefem w Stanach Zjednoczonych, więc wielki rynek i tak dalej, i mówi, no i napotkał w tej firmie na duże problemy. Zastanawiał się nad tym i zrozumiał też, że żeby było zaufanie w zespole, zaufanie, mówi, żeby na przykład zespół miał zaufanie do liderów, do kierowników, produkcji, sprzedaży i tak dalej, to lider ten kierownik, czy jak go tam zwał, on musi mieć coś, co angielskie słowo, dobrze to wyrażę, to jest vulnerability, a to nie chodzi o wrażliwość jako taką, tylko o zdolność odsłonięcia się. Odsłonięcia się, to znaczy, że staję bez tego mojego pancerza, bez tej ochrony, którą mam przed zranieniem.
Tak, i która oddziela mnie od drugiego człowieka.
I oddziela mnie to, tak, tak. I mówi, że... I to, co on zrobił? To znaczy zupełnie w świecki sposób. Tylko to pokazuje, że my w naszej naturze coś takiego mamy. Ta natura stworzona przez Pana Boga. Pan Bóg wie, co robi, nie? Tylko to trzeba odkryć. Że on mówi, że on sobie zamówił coacha i ten, zresztą panią, która zanalizowała wszystkie jego komunikaty, które on wydawał do firmy, do pracowników firmy i mówi, po prostu zrobiła z nich cytaty, żadnych komentarzy i pogrupowała je w trzy jakieś tam segmenty. I on mówi, kiedy to przeczytał, to zrozumiał, że jest pewien problem w jego zachowaniu. To on sam to zrozumiał i w związku z tym jakby spotkał się z pracownikami i przeprosił ich za to. Powiedział, że tak, że rzeczywiście coś takiego jest, że to nie było jego intencją, ale mówi, znaczy odkrył się jakby, tak? Miał, to wymaga ogromnej odwagi.
No, ale pozwolił się zbliżyć do siebie,
tak,
przez to.
No właśnie. I tu wracając właśnie do Jan Paweł II jako lider, tak? Jako mówimy, bo na niego na przykład ludzie spoza kościoła patrzyli jako na wielkiego człowieka, jako na lidera ogromnej organizacji. Nawet właśnie ten Holender, o którym wspominałem, ten ksiądz mówił, że różni jego znajomi, którzy są daleko, dalece od kościoła, to kiedy papież już był tak bardzo słaby, to mówili, on powinien zrezygnować. Bo gdyby na przykład szef General Motors wiedzielibyśmy, że on jest ciężko chory, to akcje natychmiast by spadły, prawda? No bo jak może rządzić firmą taki człowiek, tak?
No tak, chorego prezydenta nie dopuszcza się,
prawda?
Do władzy.
To jest normalne. I zresztą papież sam się nad tym zastanawiał, czy nie powinien zrezygnować. Tylko on miał inny model, ten model ojcowski, tak? Ojciec nie wycofuje się, to nie tylko szef firmy. Ale właśnie to bycie liderem, to znaczy tu polegało to na tym, że on się odsłonił. On odsłonił swoją słabość. On odsłonił swoją słabość swojego ciała. On odsłonił nawet słabości pewne, jakby na sam koniec życia, to o czym my nie wiedzieliśmy, ale właśnie ten jego na przykład silny charakter, że on potrafił powiedzieć, tak, co wyście mi zrobili, kiedy mu zrobili tą tracheotomię, tak, z pewną jakby taką pretensją, tak, albo że potrafił powiedzieć, może już powinienem umrzeć, tak, czyli że była w nim ten taki ludzki wymiar, który mówił, no może trzeba już zrezygnować, już się nie nadaje, tak? To, co no, każdy z nas mu powie, no tak, poniosłem porażkę, więc wycofuję się, tak? Ale powiedział nie. I właśnie, ale równocześnie odsłonił to.
Wiesz co, Paweł, to ciekawe, bo skoro nawiązałeś do menadżera wielkiej korporacji, to też w myśl no, takiego świeckiego rozumienia, to można zastosować by tutaj taką metodę, która nazywa się Total Quality Management. Mhm. Jeżeli ja w jakiś sposób pokazuję siebie takim, jakim jestem, ze wszystkimi swoimi słabościami, to też mówię w ten sposób nie wprost do moich współpracowników czy pracowników. No, mam do was zaufanie, bo jeżeli ja gdzieś nie domagam, tak, to w takim razie składam na wasze ręce pewną odpowiedzialność, a więc wam ufam. Tak. A jeżeli wam ufam, to znaczy, że jesteście dobrzy. I ten komunikat idzie do człowieka, a więc jeżeli ufam, to znaczy,
że... To jest komunikat pozawerbalny.
Uh-huh. Tak. Bo jeżeli się komuś nie ufa, to na pewno no, nic z tego dobrego nie wyjdzie. Tak, tak, ze współpracy. A jeżeli się ufa, to efekty tego będą dobre.
I właśnie... Zobaczmy, jak my tutaj idziemy na tych poziomach naturalnym i nadprzyrodzonym, tak? Bo co jest jakby kluczem pontyfikatu Jana Pawła II, to jest właśnie miłosierdzie Boże, tak? To, co jest, powie, Jezu, ufam Tobie.
No tak, wróciłem tak właśnie z Łagiewnik, tak, gdzie zazwyczaj jeżdżę na początek roku.
Ale właśnie okazuje się, że zaufać jest trudno, ale że to nie dotyczy tylko relacji religijnych, relacji czy wiary, duchowości, która może być, jakby ludzie mogą, ktoś może uważać, to jest nie dla niego niedostępne. Nie, nie, nie. Każdy z nas, tak, ma to zadanie, żeby zaufać i żeby, i to jest trudne. Jan Paweł II, on powiedział, ja na przykład pracuję teraz w szkole i widzę, jak trudno jest budować relacje zaufania między nauczycielami a uczniami, tak, czy między rodzicami a dziećmi, między dziećmi a rodzicami.
Między nauczycielami a rodzicami też.
Też, chyba, prawda?
To jest bardzo
ogromna
trudna współpraca.
Trudność, tak, ale właśnie dlatego, że my się trochę kryjemy za naszymi lękami. Nie lękajcie się, Jan Paweł II, tak? Za naszym strachem przed odkryciem się. Dlaczego? Bo jeśli się odkryje, to ten ktoś mnie zrani. To i tak może być. I tak może być. I tak bywa.
No i tak bywa najczęściej.
Jan Paweł II, on bywał raniony bardzo mocno. Do mnie niedawno podszedł właśnie uczeń, miałem lekcję o Janie Pawle II. I potem podszedł do mnie jeden uczeń i pyta, jak panu się wydaje, czego, z jakiego powodu papież najbardziej cierpiał? Ciekawe, nie, że chłopak zastanawiał się, znaczy z jakiego powodu, bo tam było, że i zamach był, prawda, i choroba i tak dalej, z jakiego powodu on najbardziej cierpiał, tak, zapytał. Coś go tu poruszyło, tak, no, i wtedy mi się przypomniało, jak w 91 roku, już mówię jak stary dziadek, nie, w 91 roku na Światowym Dniu Młodzieży w Jadającej Górze, jedziemy autokarem, ja wtedy byłem przewodnikiem takiej grupy francuskiej, która była w pielgrzymce i szliśmy tam sobie kawałek przez Polskę, tak, i potem dochodziło się do jakiegoś tam miejsca i stamtąd nas już przywozili na tą Jasną Górę autokarami. I jedziemy tym autokarem, kierowca francuski, oczywiście kierowca, tak, on w ogóle kościół, co z tego, on przyjechał tu zawód pewien wykonywać. I miał takie oczywiście pojęcie o kościele, że no kościół to są to właśnie bogacze, papież się tam pławi w luksusie i tak dalej. Takie miał mniej więcej pojęcie i tak chwilę rozmawialiśmy z tym kierowcą. Mówi, bo my to tutaj musieliśmy mieszkać w takich warunkach, gdzie tam jakieś karaluchy chodziło, to jakieś namioty i tak dalej, prawda? I pamiętam, wtedy tam mówię, a wie pan, mi się zdaje, że papież też ma takie swoje karaluchy, może inne, nie? Ale tak, i właśnie zacząłem, rozmawialiśmy o tych jego zgryzotach. I rzeczywiście widziałem, że ten człowiek, w ogóle mu to do głowy nie przyszło, ale dało mu to jakby do myślenia, że on też miał, że papież też miał swoje właśnie te karaluchy, które go tam podgryzały, czy chodziły, jak się właśnie czyta, przecież ile on bólów przeżywał, ale nie tylko swoich. Jeden rok 94, czyli dokładnie 20 lat później jest kanonizacja, tak? Teraz mamy 2014. W 94 roku to było tak, że on zmarł, jego serdeczny, znaczy na początku 94 roku miał ten wypadek, poślizgnął się w łazience, złamanie kości biodrowej. Od tego momentu już nie odzyskał sprawności. To był taki moment, można powiedzieć, przełomowy. Ja go widziałem w 93 roku w Denver, po prostu człowiek tryskający energią. W 94 roku na Światowym Dniu Rodzin go widziałem w Rzymie już, to już nie było to samo. Więc najpierw miał to złamanie kości biodrowej. Najpierw zmarł jego serdeczny przyjaciel Jérôme Lejeune, profesor genetyki. W niedzielę zmartwychwstania. Jego jest jeden z bardzo bliskich współpracowników, który jakby składał tą papieską Akademię Życia, Provita, Akademia Provita. Potem miał się odbywać synod dla Afryki, on się odbywał, masakra w Rwandzie, to był też 94 rok. On to wszystko
się zaczęło.
Tak, to wtedy się zaczęło, tak? Jego wypadek i ta kość biodrowa. Kolejne, znaczy po prostu on miał punkt za punktem naprawdę bardzo dużo na cierpień i cierpień innych ludzi, które dzielił i swoich.
No, oprócz swoich ludzkich smutków nabrał na siebie też grzechy świata, tak, krótko
tak,
mówiąc.
Tak, po prostu. Także to tak. No.
Rozmawiamy dzisiaj o Janie Pawle II i prymasie kardynale Wyszyńskim, o którym no, stosunkowo jeszcze mało, ale na pewno no, wiele się
jeszcze... A już jest przyczynek. Teraz już w tym 94 moglibyśmy coś o nim powiedzieć, ale może nie teraz na to czas.
W studiu Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, publicysta i autor książek i powieści o właśnie Janie Pawle II i prymasie Wyszyńskim. Za chwilkę wracamy. Nocne światło. Nocne światło.